Polityka z Chrzanem wróciła po 2 tygodniach. Tym razem Zbigniew Chrzanowski jest już z nami. Witam cię, Zbyszku.
Dzień dobry, Olu. Dzień dobry Państwu.
Słuchaj, no ja w ogóle cieszę się, że jesteś, bo widzę cię ciągle na kortach. Nie wiem, czy już tam mieszkasz, czy nie, ale widzę, że jesteś, że kibicujesz. No i dobrze, bo to twoje kibicowanie, jak widać, przynosi efekty. Wczoraj, właściwie w nocy, fantastyczny mecz. Powiedz, jak ty odbierałeś to tam na miejscu?
No, to był chyba najlepszy mecz, jaki w życiu oglądałem na żywo. Niesamowity mecz, niesamowita radość. A emocje sięgały zenitu. To był także mecz ważny z tego powodu troszeczkę takiego patriotycznego, no bo przecież Iga, która wspiera Ukrainę i daje temu wyraz za każdym razem, grała z osobą, która niestety nie potrafi się wypowiedzieć, czyli z Aryną Sabalenko, która nie tylko, że nie potrafi się odciąć od tego, co się dzieje na Ukrainie, ale także jest arogancka, jest nieprzyjemna i myślę, że Iga będzie jej się śniła po tym meczu po nocach. I bardzo dobrze.
Słuchaj, to widzę, że ty tam na kortach czułeś to, co ja przez telewizor, czyli to takie dodatkowe napięcie, zwłaszcza na początku. Ja nie wiem, ale wyczuwałam, że to jest też taki punkt honoru i właśnie takie, wiesz, walka dobra ze złem, oprócz oczywiście najważniejszej tej walki tenisowej na korcie. No Iga świetna, no Sabalenko też dobra, no w ogóle mecz jako widowisko, ja muszę też przyznać to, co ty mówisz, nie oglądałam go na żywo, ale w telewizji, ale to jeden z lepszych meczów, jakie widziałam. Napięcie niesamowite, no i piękna gra, bo czasami to, jak wiesz, w tych meczach jest tak, że jest róg cuk i wymiatanie jednej strony, a tutaj no rzeczywiście dało się oglądać i tam czasami te piłki, które goniły jak w badmintonie, wiesz, nie dotykając ziemi i lądowały na linii, to rzeczywiście było coś. Co uważasz, co dalej? No jutro mamy finał. Finał wielki, no już to jest wielkie osiągnięcie, no bo jak wiemy, Iga jest pierwszą Polką, która w ogóle w półfinałach...
Drugą, ponieważ Jędrzejewska, chyba bodajże w latach 30. Fakt, że to nie był wtedy US Open, tylko dostała zaproszenie, grała w finale.
O, no popatrz, ale to nie był US Open. No dobra, to ty masz rację i ja mam rację.
To był US, to, a czy był US, o, to były mistrzostwa Stanów Zjednoczonych, ale nie były w tym, nie były tak otwarte, że po prostu tylko zaproszeni tenisiści mogli brać udział. Nie każdy mógł się kwalifikować i nie każdy mógł się zgłosić. Także tutaj po II wojnie światowej, już kiedy US Open stał się US Open, no to Iga jest pierwszą kobietą w tym sensie. Największe osiągnięcie miał do tej pory bodajże Fibak, który dotarł do ćwierćfinałów.
Słuchaj, no to historia już się napisała i teraz będzie się jutro pisała dalej. No i jaka ta historia jutro będzie? Obserwowałeś, widziałeś też mecz Ons Jabeur wczoraj?
Tak. I byłem zaskoczony. Znaczy, myślę, że nie tyle Ons Jabeur była tak znakomita, jak chyba miała bardzo słaby dzień Garcia, która dla mnie była faworytką przed tym meczem. No. Tak jak ona zagrała poprzedni mecz z Coco Chanel, przepraszam, z Coco Gauff, to dla mnie byłem przekonany, że Iga się spotka właśnie z Garcją w finale. Ons Jabeur przegrała z Igą w Rzymie. Miałem szczęście być na tym meczu i to przegrała bardzo. 6-2, 6-3, o ile pamiętam, wynik w dwóch setach. Także myślę, że to będzie łatwiejsza przeciwniczka niż wczorajsza Sabalenka, a także nawet niż poprzednia Neymar, Niemka. Zobaczymy, no. Zawsze u tenisisty, dlatego tenis kobiecy jest dużo ciekawszy od męskiego. Wiele zależy od dnia, od dyspozycji dnia. I najlepsza tenisistka może mieć słaby dzień i przegrać. Mam nadzieję, że to nie będzie akurat dzień słaby dla Igi.
No ja też, no te mecze zresztą pokazują, że dziewczyny to potrafią, ten dobry dzień potrafi im się zmieniać nieraz na dobrą godzinę i gorszą następną godzinę, set dobry i gorszy następny set, więc tu rzeczywiście, no ja myślę, że jednak emocje to będzie to, jeśli chodzi o Igę, bo ona jest świetnie przygotowana, ona fizycznie przecież to, co wyprawia na tym korcie, wiesz, te jej szpagaty i ta jej skoczność i rozbieganie, no to tutaj nie ma chyba w ogóle nic do poprawienia, natomiast rzeczywiście zobaczymy, jak ona do tego podejdzie mentalnie.
Ale psychicznie też. Ona wczoraj pokazała, że psychicznie jest przygotowana. Przystanie 4-2 dla Sabalenki w trzecim secie. Strasznie się obawiałem, że to będzie koniec. Powiem szczerze, nogi mi się trzęsły, ale wyprowadziła.
Tak, a potem wiesz, a potem stan 4-4 i dziewczyny, wiesz, prawie na równym poziomie, a jednak Iga wygrała, więc jednak ten poziom nie był równy. Ja tylko się obawiam, patrząc na Onżabel, że wydaje mi się, że ona jest, wiesz, w tej chwili, ja absolutnie nie jestem daleka od tego, żeby powiedzieć, że ona jest nawet tak dobrą zawodniczką jak Iga, ale wydaje mi się, że jest w świetnej formie i wydaje mi się, że jest też jakby trochę mniej zmęczona od Igi. Zresztą o tym świadczy ilość godzin, które ona spędziła na kortach w sezonie, a również na samym US Open.
Jestem optymistą. Mhm. Jest dobra, póki nie spotka się z Igą.
O, i to mi się bardzo podoba. I tym akcentem ten sportowy wątek zakończymy. Więcej sportu u nas już za kilkanaście minut w audycji Tatka Palucha sport.pl, a my teraz się przeniesiemy do obszar, który nam się bardzo podoba, czyli się troszkę pouzłośliwiamy politycznie. Na sam początek chciałam ciebie zapytać, jak ci się podobała debata tuzów Prawa i Sprawiedliwości w Karpaczu?
No nie, no po pierwsze to nie była debata, bo prawdziwa debata to się odbywa pomiędzy osobami, które dyskutują i nie do końca ze sobą się zgadzają. To była taka debata, w której prowadził pan profesor Krasnodębski, który cały czas twierdził, że największym naszym myślicielem i w ogóle bohaterem narodowym jest Jarosław Kaczyński. Przytakiwał mu Legutko. I do tego Bronisław Wilstein. No to była debata, ja to nazwałem na Facebooku, geriatryczna debata starszych panów, którzy przede wszystkim obawiają się Unii Europejskiej, Europy. Może z jednej strony się obawiają, a może z drugiej strony Jarosław Kaczyński chce ten strach w nas zbudować po to, żeby z tej Unii Europejskiej wyjść i wtedy on będzie mógł utrzymać swoją władzę, która jest pełna nepotyzmu, pełna korupcji, łamania prawa, czyli taka putynowska władza. Powiem szczerze, kiedy słyszę Jarosława Kaczyńskiego, który opowiada o silnym państwie, a wystarczy wyjrzeć za okno, będąc w Polsce oczywiście, jak to silne państwo działa, czy to w przypadku katastrofy na Odrze, czy to w przypadku dostaw węgla, gdzie w kraju węgla okazuje się, że brakuje węgla. Jak to państwo działa w każdej sferze, czy to służby zdrowia, czy spółek państwowych, gdzie zatrudnia się rodziny, czyli pełen nepotyzm. No to wydaje się to śmieszne. Znaczy, no, człowiek, który żyje w innej rzeczywistości. Kolejna rzecz, którą Jarosław Kaczyński podniósł, no to oprócz silnego państwa, wartości, na tym, które to państwo ma być zbudowane. No to już wspomniałem. Wartości w wydaniu PiS to afera codziennie. Ostrołęka, Stępka, CPK. Ostatnio widziałem taki reportaż o panu pośle Kowalskim, który ma biuro w fundacji, która dostaje 4,5 miliona złotych od Funduszu Sprawiedliwości, a ta fundacja, dyrektor tej fundacji przekazuje te pieniądze spółce swojej mamy, spółce z ograniczoną odpowiedzialności, wbrew prawu. No i to wszystko sprowadza się w końcu do takiego wesela wiceministra rolnictwa, które to wydane wesele jest za, trudno powiedzieć za ile, ale podejrzewam, że kilkaset tysięcy złotych, plus ten wiceminister dostaje 1,5 miliona złotych prezent, czyli ciągnik od firmy, która wygrywa przetargi w polskich wodach, spółkach państwowych i dostarcza te traktory. A właściciel domu weselnego, który to wesele zorganizował, otrzymuje, jest szefem OSP i dostaje 400 tysięcy złotych dotacji, też z Funduszu Sprawiedliwości od ministra Ziobry.
Powiem ci, że to jest groteska, ale to jest też cholernie przykre, bo to jest, to trzeba nazwać po imieniu, to jest jedna wielka pełzająca korupcja. Jeśli chodzi o te ostatnie rzeczy, o których mówiłeś, do braku węgla, do nieogarniania przez państwo polskie problemów, jeszcze dołączę brak gazu w gazociągu, który jest, ale no niestety tak. Gazu
mamy nie gazociąg, ma. Nie mamy kontraktu.
Tak. Także...
I to nie mówimy tutaj, nie mówimy tego my, którzy no jednoznacznie opowiadamy się przeciwko temu rządowi. Mówi o tym minister Woźniak, którego znam i który był zawsze po stronie prawej. Był ministrem gospodarki zarządów PiS-u. Był także tego poprzedniego PiS-u. Sprawował wysokie funkcje podczas rządów AWS-u. Bardzo rozsądny człowiek i był szefem PGNiG-u. I on zostawił przygotowane kontrakty, z którymi się nie wydarzyło nic. Został odwołany. Jak to powiedział rzecznik prasowy, pan Fogel z Prawa i Sprawiedliwości kiedyś, że nie zatrudniamy ekspertów, ponieważ oni nie są lojalni i nie realizują naszej polityki.
No jasne, po co komu ekspert? Lepszy mierny, ale wierny, nie? Na tej zasadzie oni zresztą działają od samego początku. No i właśnie dlatego są takie, a nie inne efekty. Wiesz, ja czasami, mnie się wydaje czasami, że oni się po prostu koncentrują ciągle na propagandzie i na przekazie i stąd nie interesuje ich tak naprawdę rzeczywistość i to, żeby zapobiegać pewnym zjawiskom. A skoro już o propagandzie mówimy, to główny propagandysta wyleciał ze stołka prezesa TVP. Jak myślisz, dlaczego i co dla niego szykują? Na jaki front go przeniosą?
To jest bardzo ciekawa sytuacja dla mnie. Znaczy, trudno powiedzieć, co się stało. Na pewno Jarosław Kaczyński chciał pokazać wszystkim, że on tutaj rządzi, bo to była jego decyzja i to była decyzja podjęta przez niego, prawdopodobnie w bardzo nielicznym gronie, ale ja tak się obawiam troszeczkę, że to wszystko idzie w kierunku wcześniejszych wyborów. Zobaczymy, co się będzie działo na najbliższych posiedzeniach Sejmu, ale obawiam się tego, że Jarosław Kaczyński zaczyna grać o to na wybory na jesieni, ponieważ widzi, co się dzieje i co będzie się działo w zimę. W związku z czym potrzebuje takiego człowieka jak Jarosław Kaczyński już jako szefa kampanii wyborczej.
Jacek Kurski,
tak, przepraszam. Przepraszam bardzo. Potrzebuję takiego człowieka jak Jacka Kurskiego na czas kampanii wyborczej. Oprócz tego jest zmiana struktury partii Prawa i Sprawiedliwości, nie regionalna, tylko 90 okręgów i boję się, że to będzie próba zmiany ordynacji wyborczej. I myślę, że jest to porozumienie pomiędzy Kaczyńskim a Dudą, ponieważ Duda prawdopodobnie by się nie zgodził na takie zmiany, bo od niego głównie zależy, czy w tej chwili będzie można przeprowadzić takie wybory i czy zmienić ordynację wyborczą. I z jednej strony Jarosław przepraszam, cały czas mi się mylę, redaktor naczelny Gazety Wyborczej. Jacek Kurski może być potrzebny w kampanii wyborczej, a z drugiej strony wiadomo jest o konflikcie pomiędzy Kurskim a prezydentem. Już prezydent raz zażądał odwołania Kurskiego i może być to część porozumienia pomiędzy Pałacem Prezydenckim a Kaczyńskim, że oto odwołujemy natychmiast Jacka Kurskiego, natomiast ty się zgadzasz na wcześniejsze wybory i zmianę ordynacji wyborczej.
Wiesz, to jest bardzo niebezpieczne grzebanie w ordynacji wyborczej tuż przed wyborami.
No ale to samo zrobił Orban i Kaczyński nie ma żadnych skrupułów. Jeżeli tylko mógłby zmienić ordynację wyborczą, która będzie preferowała PiS, a przypominam, że 100 okręgów zdecydowanie będzie preferowało PiS, bo wtedy partia, która wygrywa, była w danym okręgu, bierze praktycznie wszystko, no to on do tego doprowadzi. Tym bardziej, że ci ludzie dzisiaj mają taką perspektywę. przegrywają wybory, idą do więzienia. I to na czele z Jarosławem Kaczyńskim. To, co oni zrobili w Polsce przez ostatnie 7 lat, to, co zrobili z naszym krajem, tego się nie da zapomnieć. Poza tym postępowali niezgodnie z prawem. No, prezes Kaczyński przyjmuje łapówkę, tak przynajmniej zeznaje jego kuzyn, 50 tysięcy złotych i nawet nie zostaje przesłuchany przez prokuraturę.
Dokładnie, dokładnie.
Święta krowa.
Dokładnie i takich mamy więcej różnych przypadków i no i przynajmniej tak jak zapowiada opozycja, ja mam nadzieję, że to się nie zakończy tym razem na obietnicach. No ci ludzie będą rozliczeni, bo tak jak już mówiliśmy chyba kiedyś, tu nie chodzi tylko o jakieś rozliczenia polityczne, ale to są normalne sprawy kryminalne, więc oni walczą o wszystko. Oni walczą o wszystko. Słuchaj, oni nie mają nic do stracenia, walczą o wszystko. Zobaczymy. Pewnie niebawem się przekonamy, gdzie miejsce Jacka Kurskiego i też zobaczymy, co się będzie działo w kwestii wyborów, a ja jeszcze w kwestii finansów do ciebie. Jak się domyślam, jesteś jednym z fanów prezesa Glapińskiego, jego stand-upów. W Polsce nie ma kryzysu i nie będzie recesji, a miękkie lądowanie jest tuż, tuż.
Tak, i nie, jak on to zacytuje pana prezesa Glapińskiego, niech to będzie, bo mi się nie chce go w ogóle komentować. Niektórzy opowiadają, że wungla brakuje. Prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Szkoły Głównej Handlowej, w ten sposób traktuje swoje zaplecze polityczne. No bo zdaje sobie sprawę, że chyba nie przemawiał do nas.
Oj, słuchaj, ciekawe, czy my kiedyś będziemy mogli o tej polityce w jakimś takim aspekcie optymistycznym porozmawiać. Nic, zostańmy zatem przy optymizmie skierowanym w stronę kortów turnieju US Open. Jutro finał dziewczyn, Iga Świątek, a polityka, no trudno, jest jaka jest, z faktami się nie dyskutuje. Usłyszymy się pewnie najpóźniej za 2 tygodnie, a ty się wybierasz na finał?
Tak, tak, tak. Już mam bilety, już nie mogę doczekać.
To krzycz tam głośno za całe nasze radio.
No i jeszcze jedna sprawa się wydarzyła, no myślę, że
o, proszę bardzo. No.
Niezbyt radosna. Mamy śmierć królowej, jednej z najwybitniejszych postaci czasów nowożytnych. I już Anglicy mówią i większość obywateli państw podwładnych z tak zwanego Commonwealth, God save the King. A do tej pory było God save the Queen przez ostatnie 70
lat, prawda? I ty, i ja, i wielu, wielu, wielu innych ludzi pamięta Wielką Brytanię z tą królową na czele. I jakoś trudno nam sobie jest wyobrazić inaczej, a co dopiero ci, którzy są jej podwładnymi. Ciężka.
Niesamowita postać. Mm-hmm. W wieku ponad 90 lat, wtedy, kiedy było referendum w sprawie Brexitu, czyli wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, to ta kobieta, która nigdy się nie wypowiadała politycznie, ale potrafiła dać do zrozumienia, o co jej chodzi, ubrała się w strój w kolorach Unii Europejskiej.
Prawda? Ona potrafiła.
Takich ludzi na potrzeby.
Potrafiła strojem zademonstrować swoje poglądy, ale nie tylko. Ja dzisiaj rano przytaczałam taką anegdotę, jak pojawił się u niej Putin w 2003 roku i tak się złożyło, że również był tam minister, który był niewidomy i był ze swoim psem przewodnikiem i ten pies, jak wszedł Putin, zaczął warczeć i szczekać, na co pan minister zaczął przepraszać królową, a ona tylko na to odpowiedziała, proszę mnie nie przepraszać. Psy podobno wyczuwają ludzi, nieprawdaż? Taka była królowa Elżbieta i bardzo przykro, że odeszła. Nie tylko Wielka Brytania płacze, ja łączyłam się i z Kanadą, której też była monarchinią, i z Australią, wszędzie tam smutek jest wielki. Zbyszku, dziękuję ci bardzo. Pozdrawiam cię serdecznie.
Bardzo.
Zbigniew Chrzanowski.
Trzymamy kciuki.
Trzymamy kciuki za Igę. Zbigniew Chrzanowski, polityka z Chrzanem, co drugi piątek u nas.